Drodzy, wznieście kielich i powiedzcie stuku puku.
Wow, jak ładnie.
Wow, jak ładnie. Trochę sakralnie, trochę z takim lekkim sznytem boskości.
Ważne, że kieliszki pełne.
I całe.
I dźwięk pełny.
Bo mogłoby być ewentualnie lekkie uszkodzenie tego szkła.
No powiem Ci, że mamy ze sobą już tyle odcinków, że już chyba zaczęłam czekać na ten efekt.
No może po prostu trzeba się przerzucić na inne kieliszki. W tamtym sezonie dostaliśmy kieliszki od jednej z naszych słuchaczek, więc jest szansa na to, że ta lekka sugestia zostanie zrozumiana przez tych, co słuchają nas najdłużej. Słuchajcie, materiał się kończy. Materiał. Oczywiście nie mówimy o tym metafizycznym materiale i tym merytorycznym materiale, ale o tym takim technicznym, typowo. Technikalia nas zawodzą.
Tak.
Mieliśmy dziś nagrywać odcinek o asertywności, ale gdy się spotkaliśmy, spojrzeliśmy na siebie, zdążyliśmy powiedzieć tylko NIE! Więc byłby to dość krótki odcinek. Zatem nastąpiła rychła zmiana planów, spontaniczna decyzja i będziemy, moi drodzy, dziś na ogromnej fazie.
To będzie scenariusz, pisało Jolo.
No ale napiszę ten scenariusz, bo faza nie była użyta przez przypadek. Ze względu na to, że będziemy mówić o fazach miłości, fazach związku i tym, jak one przebiegają.
I jakie mamy z nimi doświadczenia.
Ja jak zwykle, jako osoba mniej merytoryczna niż Kasia, będę dzielił się właśnie tym drugim, czyli doświadczeniami. Mam nadzieję, że Kasia podzieli się merytoryką, ponieważ żeby nie było tak, że jesteśmy totalnymi ignorantami nauki i różnego rodzaju osiągnięć w dziedzinie psychologii, w związku z czym no, postanowiliśmy jednak zweryfikować, co dotychczasowa literatura już wie na ten temat, a wie, uwaga, uwaga, całkiem dużo. Kasiu, co takiego Cię zaskoczyło w tym naszym krótkim researchu?
O, myślę, że zaskoczyło to może nie jest do końca dobre słowo, bo tutaj wszyscy, którzy opisują zjawisko miłości z naukowego punktu widzenia, są zgodni, że faz miłości jako takiej mamy kilka, ale tak naprawdę trzy podstawowe jej elementy, którymi są namiętność, bliskość i zaangażowanie.
Okej, czyli to te trzy elementy w różnym natężeniu będą odpowiadały i decydowały o tym, w której fazie związku w danym momencie jestem, tak?
Tak, i co więcej, one się pojawiają w określonych fazach związku, dlatego, bo trudno sobie wyobrazić na pierwszym etapie takiego mega hajowego zakochania to, że pojawi się już takie zaangażowanie i zobowiązanie, tak? To by było trochę dziwne.
Może będzie wpadka na pierwszej randce.
O tak, to wtedy zaangażowanie must have.
No, chociaż niekoniecznie będzie ono takim naturalnym zaangażowaniem,
no
które pojawia się z własnej woli.
Tak, życie to kiedyś zweryfikuje.
Jest taka szansa, chociaż znamy takie przypadki, gdzie rzeczywiście ta wpadka połączyła już pewne osoby na
wieki?
Blisko 30 lat.
O, no to tak prawie jak wieczność.
To trochę tak brzmi. No ale dobra, jakby nawet połowa słuchaczy naszego podcastu nie ma 30 lat, więc o czym my tutaj będziemy mówić?
No to mówię, że wieczność.
Tak. Ja mówię, zweryfikowaliśmy bardzo dobrze źródło naukowe, ale do prehistorii się jeszcze nie cofamy, tak. Co innego, jeżeli mówimy o 20-leciu międzywojennym, wtedy możemy ewentualnie się wypowiadać prawie, że z autopsji.
Serio?
Ale cóż, wróćmy do tych naszych trzech składników. Namiętność, bliskość i zaangażowanie. O czym jest namiętność?
Namiętność pojawia się na pierwszym etapie związku, tak? Wtedy, kiedy jest to tak zwane zakochanie i te takie romantyczne uniesienia tak naprawdę, bo chyba te elementy trzeba ze sobą w jakiś sposób łączyć.
Czyli to jest ten moment, kiedy patrzysz na kogoś i masz ochotę się po prostu rzucić, porwać. Kiedy obserwujesz u siebie te drżenie nóg, żeby nie mówić tylko o ich górnej partii, jakie nie są uda.
Rąk i brody też.
Gdzie każdy oddech, który czujesz na swoim karku, to oddech, który wywołuje całe kaskady dreszczy.
Dokładnie.
I są one czymś, co bardzo jasno daje przez wszystkie receptory znak pod tytułem tego chcę.
Tak.
To jest coś, co sprawia mi przyjemność. ta namiętność. Myślę, że ona ma bardzo wiele cech charakterystycznych, ale jedną z nich jest to, że bardzo szybko się pojawia i ma takie rychłe rozbudzenie.
Tak.
Ona się pojawia na początku, zanim dojdzie do tego pierwszego zbliżenia, jest taka trochę zakazana, ale też...
To jest takie budowanie takiej namiętności, ale w taki sposób trochę suspensu.
Jest obwąchiwanie.
Tak.
I nie wiem, jak to jest w twoich doświadczeniach, ale dla mnie chyba zawsze trudniejszy był drugi raz niż pierwszy.
Bo coś w tym jest.
Bo do tego pierwszego jakoś dojdzie, nie? Ale no, jak ma dojść do tego drugiego, no to nie wiesz, bo zakładam, że to było jeszcze przed wejściem w związek. Nie wiem czemu, ale u mnie te fazy w ten sposób raczej się odbywały. Ma dojść do tego drugiego zbliżenia i ty nie wiesz, czy ty znowu musisz jakby tak się skradać, czy to już jakby tak oficjalnie zaklepane, oplute, lizane i już mogę. W związku z czym rzeczywiście, kiedy już uświadomisz sobie, że ta druga osoba ma otwartość na te drugie zbliżenie, no to wtedy się zaczyna po prostu niepohamowany pociąg, bez przedziałów, bez warsa, bez niczego, bez toalety nawet. I po prostu jazda na całego, bez trzymanki, żeby swoją chuć uspokoić.
I to jest trochę tak, że dużo jest prawdy w tym, co mówisz, bo jeżeli między pierwszym a drugim zbliżeniem jest jeszcze jakiś czas, to czasami jest tak, że pojawiają się oczekiwania. No dobra, za pierwszym razem było tak, jak było. Było cudownie, albo nie było cudownie, albo byliśmy zestresowani, albo wręcz przeciwnie, kompletnie na luzie, tak? A już drugi jest taki bardziej świadomy, tak? Ale masz już w głowie jakieś oczekiwania związane z tym, że no w minimalnym stopniu znasz mapę ciała twojego partnera. Już w minimalnym stopniu, tak na dobrą sprawę przynajmniej, wiesz, co lubi, albo może jeszcze nie wiesz, co lubisz, ciągle to sprawdzasz. Ale to już jest tak bardziej świadomie, tak? Jeżeli między pierwszym zbliżeniem a drugim nie minął żaden czas, albo nie minęło go wiele, no to ja myślę, że to jest taki duży freestyle w tym wszystkim, bez takiej presji w głowie.
Może tak być, ale powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o kwestię tej namiętności, czy ona już wystarczy do tego, żebyśmy zaczęli mówić o pierwszej fazie związku, czy brakuje nam tam jeszcze jakiegoś składnika w lekkiej domieszce?
Namiętność jest wystarczająca tutaj, bo tak naprawdę czasami wystarczy jeden rzut okiem, spojrzenie głęboko przez źrenicę w głęb twojej duszy, albo jeden szeroki uśmiech i tak naprawdę wiesz, że jest chemia, że zaiskrzyło, tak? I to już jest w sumie ta przestrzeń do tego, żeby była ta namiętność. Się przynajmniej zrodziła, tak? Ale po tej fazie pierwszego zakochania, albo może w tak zwanym międzyczasie, już pojawiają się też te takie romantyczne związki, romantyczna postać tej relacji.
No tak, ale żeby doszło do wejścia na ten kolejny etap, musi do samej namiętności dojść nam jeszcze dodatkowy składnik, czyli tej takiej bliskości, takiej intymności, ludzkiej intymności, nie tej już cielesnej. I wtedy z tego zakochania, z tej początkowej fazy takiego zauroczenia, tych motylków w brzuchu, będziemy przechodzić do czegoś, gdzie te motylki będą jeszcze wyżej latały.
Tak, czyli po prostu budujemy bliskość. Jesteśmy ze sobą w jakiejś relacji, gdzieś budowaliśmy intymność, spędzamy ze sobą trochę czasu, rozmawiamy ze sobą, poznajemy się lepiej, więc z automatu albo wypracowana, jak to woli, pojawia się też bliskość, tak?
No właśnie, i może zdarzyć się tak, że związek rozpadnie się po tej pierwszej wybuchowej fazie zakochania, jeżeli się okaże, że do tej bliskości nigdy nie dojdzie, bo nie czujemy potrzeby, albo ta bliskość, która się pojawi, będzie nas w jakiś sposób rozczarowywać. I mam tutaj na myśli to, że szczególnie w tych czasach, przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem, czy ktoś się ze mną zgodzi, czy nie, ale szczerze mówiąc, nie jest mi to potrzebne do tego, żeby mówić o własnej perspektywie. Dlaczego? Bo jest własna.
Jak sama nazwa mówi?
Hello, odkryłem Amerykę. Od dziś Kolumb. No ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć przez to, że żyjemy w czasach, kiedy ludziom łatwiej otworzyć dupę niż serce. Nie mówiąc już w ogóle o głowie. I dlatego też ta bliskość pojawia się nieco później. Otwarcie się przed kimś, powiedzenie komuś o swoich marzeniach, o swoich być może bolączkach, trudnościach, o tym, co się samemu w sobie lubi, czego się nie lubi, jakie ma się kompleksy, jakie ma się oczekiwania od życia, one bardzo często bywają tym determinantem dotyczącym tego, w czym my w ogóle dalej razem pójdziemy.
Mhm.
I jeżeli już okaże się, że ta bliskość się pojawia, że otwieramy przed sobą już nasze serca, to wtedy ta namiętność idzie jeszcze do góry.
Tak,
bo jeżeli
dokładnie.
Klika na tej płaszczyźnie, no to ja jeszcze bardziej pożądam, jeszcze bardziej chcę.
Tak, zgadza się. Odnośnie tego, co powiedziałeś o bliskości, to trzeba jeszcze pamiętać, że jest taki unikowy styl przywiązania, tak, który z samego założenia polega na tym, że to są osoby, które unikają takiego poczucia bliskości, bo one się w tym momencie czują bardzo ograniczone. W związku z tym, owszem, namiętność jest okej, bliskość chętnie, ale na moich zasadach. Albo ja stawiam granice.
Tak, i coś w tym jest, bo znam jedną taką osobę, która bardzo takiej bliskości potrzebuje. Jest obecnie w związku jakiś czas i największą bolączką stanowi w tym związku to, że oni ze sobą nie są w stanie porozmawiać na głębokie tematy. W sensie on nie bardzo jakby potrafi prowadzić tego typu rozmowy. Ona tego bardzo potrzebuje, jest to dla niej wręcz podstawą do funkcjonowania. On znowu w momencie, kiedy słyszy jakieś trudne pytania, trudne emocjonalnie, bo to raczej o to chodzi, stara się obracać to w jakiś żart, stara się nie podejść do tego na poważnie i to jest czynnikiem, który w pewnym stopniu jest taki blokujący do tego, żeby, wiesz, wskoczyć w tą dalszą fazę.
Dokładnie.
Wskoczyć w tą dalszą fazę, bo jeżeli mówimy też o seksie, tej całej namiętności, no to, żeby się z kimś przespać, nie trzeba jakby się z kimś lubić. Jakby, no wiem,
nawet.
Brzmi abstrakcyjnie, ale to, skoro nie trzeba się znać, to tym bardziej nie trzeba lubić. Tak, wystarczy pożądanie.
Tak. No, ale czasami nawet jak mówimy w językach różnych, to nam sprzyja.
Tak. Czasem pomaga.
Tak
jeżeli
bardzo.
Nie możemy się do końca zrozumieć. Prego!
Jezu, moja koleżanka miała kiedyś romans z takim panem, którego poznała, panem chłopakiem, którego poznała będąc w Hiszpanii opiekunką obozów na obozach młodzieżowych. No i on chyba pochodził z Rumunii, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jej bardzo pasowało, że ona kompletnie nie rozumiała, czemu ona nie rozmawia.
Nie wiem, że jak słyszę Rumunia, to mam w uszach Dragon Stead in Tay.
Bo to są schematy, dlatego
to
masz.
To są schematy. Ale już widzę tych gości na skrzydłach samolotu. Wiesz, o co się... Never mind.
Słuchaj, no atrakcyjny był, no tak ci powiem. Pewnie by się wpisał ten twój trend, który masz w głowie.
No cóż, no, w Rumunii jest zamek Drakuli, więc nie może być inaczej.
Słuchaj, ale i tak ten argument mnie kupił. Ja nie wiem, co on do mnie mówi, ale okej.
No, tak. No ja z hiszpańskiego znam tylko puta mierda albo madre.
On nawet po hiszpańsku nie mówił. On mówił po swojemu, po rumuńsku i koniec.
No dobra, nie można tak żartować, bo to już podciąga się pod pewne definicje. Dobra, ale miałem dobry żart, ale go nie powiem, bo nie przystoi. Dobra, byliśmy przy Rumunii, przy Rumunii dokładniej.
Byliśmy przy wątku, w którym...
Rumun.
Nie, w którym namiętność jest, a bliskości czasami brak, bo trudno do niej dojść, trudno ją zbudować, bo to już jednak jest taki etap, który wymaga wysiłku i to wchodzi trochę właśnie, tak jak mówiłam, równocześnie z takimi romantycznymi początkami, ale związku, romantycznymi początkami już związku, a nie tylko takiej namiętności, która czasami prowadzi nas tylko do łóżka i nigdzie dalej.
Wyznacznikiem chyba, w ogóle totalna abstrakcja, ale gdy na przykład poznajesz kogoś, no to załóżmy, że się, nie wiem, bzykacie, zwał jak zwał. No ale jak już się pojawia ta bliskość, to już tak się bardziej kochacie.
O jak nie? Ja, ale słuchaj.
Ale jest taki moment, gdzie przeskakuje i na przykład jest tak, że...
Jest,
wiesz,
ale fajnie, że to ty powiedziałeś, nie ja, o jak.
Pierwszy raz mi coś wyszło. Ale wiesz, jest tak, że poznajesz kogoś, nie? I wiesz, tam pierwsza noc, grzmocenie i w ogóle high five, low five i wszystkie five. Może to pierwsze, co chcesz zrobić, zadzwonić do koleżanki i mówisz, o matko, o Jezu, Kaśka, nie uwierzysz, nie? I tam, wiesz, cała litania o tym, jak tam było z przodu, z tyłu, z góry, z dołu. No ale jak już jest ta bliskość, to pojawia się też, mam wrażenie, taki większy szacunek do tej osoby.
I taka chęć zabrania tego ze sobą.
I nie chcesz się tym dzielić, nie? I to jest tak, że okej, to jest nasze życie erotyczne, nie będziemy o tym nikomu opowiadać. I to są też dla mnie takie wskaźniki, które w mojej głowie pokazują, okej, zaczynasz kogoś traktować poważnie, ten ktoś staje się dla ciebie ważny, masz to poczucie bliskości.
Zgadza się. Znasz mnie, ja mam taką dewizę, że w życiu to jest przeważnie wszystko albo kwestią hajsu, albo semantyki. No i właśnie tutaj temat semantyki trochę poruszyliśmy, dlatego, bo faktycznie jeżeli jest tak, że zaczynamy dbać o słowa, które określają pewne zjawiska, to znaczy, że pojawia się zaangażowanie.
No i to zaangażowanie jest tym kluczem, który będzie wpuszczał nas w kolejną fazę związku, bo mieliśmy zakochanie na samym początku.
No i romantyczne początki związku.
Romantyczne początki to tam, gdzie właśnie zaczynała się pojawiać ta bliskość, kiedy z bzykania pojawiło się kochanie.
I cały czas nam to towarzyszy taki miłosny haj.
Tak, tak, tak. I ta namiętność jest stale wysoka. Możemy po prostu nie wychodzić z łóżka albo ewentualnie tylko po wodę i sprawdzić, czy są zamknięte drzwi.
Tak, tak.
Choć te drzwi zamknięte i tak nigdy nie będą przeszkodą. W sensie otwarte.
Skoro i tak sąsiedzi wszystko słyszą, to co za różnica, czy są zamknięte?
Łatwiej zamknąć okno. Znaczy wypadałoby. No i w trzeciej fazie pojawia się coś, co zostało nazwane związkiem kompletnym.
Albo po prostu dojrzałą miłością.
Dojrzałą miłością, w tej fazie pojawia się ten trzeci składnik, składnik zaangażowania, czyli świadomego podejmowania decyzji o tym, że czegoś chce bądź czegoś nie chce.
No i czy razem, czy oddzielnie, tak?
Dokładnie. I tu mam wrażenie, że miłość, jakkolwiek nierozumiana, musi w pewnym sensie spotkać się z takim naszym też zrozumieniem.
I akceptacją.
Tak, i tym, że ta namiętność, ona nie będzie takim żarem i ogniem, jak była zawsze na samym początku. No tak. Ona w pewnym momencie przygaśnie. Nie wygaśnie, ale przygaśnie. Że ta miłość to nie jest do końca codzienne, długo, wielogodzinne rozmowy i zarywanie nocki, bo gadaliśmy do czwartej.
Oj tak, ale a miłość, do pierwszej to na pewno.
A miłość to jest też ta decyzja, nie? Że ja dzięki wszystkiemu i pomimo wszystko podejmuję decyzję, że chcę to robić, że chcę każdego ranka budzić się i podejmować ponownie tą decyzję, że chcę z Tobą być, że chcę z Tobą dzielić swoje życie.
No tak, i taka decyzja faktycznie przychodzi w momencie, kiedy masz za sobą te dwie pierwsze fazy, czyli tego szalonego zakochania, gdzie robisz rzeczy, o które byś siebie nawet nie podejrzewał, oraz no, budowania tej romantycznej relacji, tak? I jakby takich rzeczy, które gdzieś tam krążą nie tylko wokół Ciebie teraz, tylko wokół Was dwóch, tak? Jakby wokół pary. Więc bez tego etapu nie byłoby tego trzeciego, tak?
No zdecydowanie, no bo on musi być czymś zainicjowany. Motywacja do tego, żeby ten etap powstał, bierze się z mieszanki tych dwóch poprzednich.
No tak.
Myślę, że na tym etapie, kiedy krzyżuje się ta bliskość z namiętnością, kiedy być może tej namiętności jest trochę mniej niż na początku, to mam przestrzeń na to, żeby myśleć o czymś innym niż tylko, wiesz, królicza prokreacja, to pojawia się przestrzeń na to, żeby właśnie podejmować decyzje.
No tak. I wtedy te decyzje czasami są takie długofalowe, bo ludzie podejmują już różne decyzje na tym etapie. No i do tego wszystkiego, by jakby utrzymać ten status quo na jakby poziomie, który gdzieś tam sobie wypracowaliśmy, no pojawia się zaangażowanie.
A co ze związkami, gdy to zaangażowanie się nie pojawi? No zobacz, mamy teoretycznie super sytuację. Mamy bliskość. Mamy namiętność. No ale nie pojawia się to zaangażowanie. Nikt nie podejmuje decyzji o tym typu, nie wiem, zamieszkajmy razem. Nikt nie podejmuje decyzji pod tytułem przedstawię cię moim rodzicom. Nikt nie podejmuje decyzji pod tytułem, no już nie chcę mówić o jakichś tam ślubach czy kredytach, czy dzieciach, czy czymkolwiek innym, nie wiem, wspólnym kocie.
Albo psie.
No ale jednak może się okazać tak, że jest fajnie, miło, sympatycznie, tylko to nigdzie nie zmierza.
No tak, bo z namiętnością to jest tak jak słusznie zauważyłeś, szybko ona często wybucha, bo to jest taka jedna iskra, taka chemia, która dzieje się tu i teraz, w tej sekundzie między dwójką ludzi. I wybucha i mamy pik. I tak jak bardzo mamy pik, to też mamy spadek, tak? I na pewnym momencie trwającej relacji, jakkolwiek by ona nie ewaluowała, namiętność spadnie do zera, tak? O ile nie będziemy o nią po prostu dbać, zabiegać i pielęgnować. Ale tak naturalnie, no to jeżeli coś ma swój pik, to panowie wiedzą, że opaść też musi. Więc Tak będzie z namiętnością. Później z tą budowaną bliskością. No owszem, to jest trochę tak, że musimy ją sobie wypracować i jak bardzo tą bliskość sobie zbudujemy, to też ona będzie nam wspólnie, w cudzysłowie, służyć krócej lub dłużej. I w momencie, kiedy nie pojawia się zaangażowanie, to zmierzamy jednak mimo wszystko w stronę rozpadu tego związku, bo okazuje się, że nie łączy nas namiętność, nie łączy nas żadna bliskość, nie mamy ze sobą o czym rozmawiać, nie budujemy, nie dbamy o ten związek.
Nie ma kapitału wspólnego.
Dokładnie, już ten kapitał został rozsprzedany, że tak powiem, rozdany, może nawet właśnie już w tym etapie gdzieś na boki. I to jest tak, jak opowiadał mi mój serdeczny kolega, który miał w stosunku do mnie plany, nie nazwę ich matrymonialnymi, ale gdzieś około, ludzie wtedy kupują coraz większe domy po to, żeby mieszkać w dwóch oddzielnych częściach tego domu oczywiście, żeby się nie widzieć, żeby się ze sobą nie spotykać, żeby się ze sobą nie kłócić, bo nawet nie mają przestrzeni do tego, żeby było się o co pokłócić, żyją obok siebie oddzielnie, no bo po prostu tak sobie na to wzajemnie pozwolili. Ale też nie łączy ich żadna namiętność, żadna bliskość. Ciągną ten wózek razem, tylko nie wiedzą dokąd.
To brzmi mi jakby na to, że zaangażowanie w sumie jest, bo podejmujemy jakieś decyzje. Jesteśmy dalej parą, tworzymy coś wspólnie, tylko
ale to jest taki poziom operacyjny. Tak, to jest taki poziom operacyjny, tak? Że oprócz tego, że mamy swoje role w życiu prywatnym, które role, czy jakby, czy mamy swoje, budujemy jakąś taką relację i faktycznie wchodzimy jakąś w rolę prywatnie, to mamy jeszcze takie role społeczne. Typu wychowujemy wspólne dziecko, wychowujemy wspólnego psa, mamy wspólny majątek. Mamy na przykład super stanowiska i fajnie by było jednak w celach wizerunkowych posiadać na stałe tego męża, żonę. Więc to jest takie zaangażowanie na poziomie operacyjnym, tak? Nic więcej.
A biorąc jeszcze pod uwagę to, że mamy kolektyw wspomnień i czasami to te wspomnienia są... No co takim czymś, co nas trzyma wspólnie?
Ale ty już dzisiaj nie mów mi o wspomnieniach, bo my już dzisiaj ten temat omówiliśmy. Ty masz swoje pudełko wspomnień, a ja mam swoją szafę Narnię, w której chowam wszystko, czego nie chciałabym już pamiętać.
Chociaż biorąc pod uwagę, to byłych pewnie mamy w podobnej liczbie.
Ale nie mam ich w szafie.
Ale to świadczy o naszym poziomie sentymentalności. Ja mam pudełko z pamiątkami, jeden kubek. No a ty zapieprzyłaś całą szafę, no.
Ale umówmy się, że to są rzeczy, o których nie chcę pamiętać. Więc szafa nazywa się Narnia, nikt do niej nie zagląda. I to są dziwne wspomnienia.
W następnym odcinku zrobię wam unboxing. Będę musiał go podzielić na 3 części i publikować co tydzień.
Będziemy
albo co 2, żeby was nie zanudzić i dać czas na analizę pomiędzy każdymi etapami. Jeżeli do każdej rzeczy będę musiał opowiedzieć przynajmniej 90-sekundową historię, to gwarantuję wam, że zdążycie się zestarzeć i pomarszczyć, zanim dobrniecie do końca. A ja stracę głos.
Do reszty.
Do reszty. Bo od 6 tygodni tracę go systematycznie, więc... Idzie mi całkiem nieźle. No dobra, pominęliśmy jeden wątek, bo tak szybko to zaangażowanie nam się rozpaliło. Pomiędzy jest jeszcze faza, na którą ja w sumie patrzę z pewnym uśmiechem. Być może nie do końca odpowiednio, bo może nie jest ona wcale rewelacyjna, ale jest jeszcze taki związek przyjacielski. Na zasadzie takiej, że bardzo się lubimy. Mamy fajnie zbudowany wspólny kapitał. Kapitał chwil, kapitał niesamowitych wspomnień, kapitał wspólnych zainteresowań.
Po prostu, tak.
Jesteśmy idealnie zgrani, dobrani, rozumiemy się bez słów.
Lubimy spędzać wspólnie czas.
Tak, i spędza nam się go ze sobą dużo lepiej niż z kimkolwiek innym dookoła. Tylko nie ma tego żaru. Tego ognia namiętności. Dlatego też jest to taka faza przyjacielska, no bo w sumie zamiast się pobzykać, wolimy ulepić razem pierogi.
Na przykład?
Zamiast, nie wiem, zrobić sobie romantyczny masaż, to wolimy wstawić popcorn do mikrofali i rozłożyć się przed Netflixem. Ale nie czujemy z tego tytułu frustracji.
Tak.
Bo to jest istotne. Jeżeli jedna strona odczuwa frustrację i czuje się taka zgnieciona tym, że brakuje mi czegoś, no to słabo.
No właśnie, to wtedy niektórzy wpadają na pomysł, zróbmy sobie przerwę. Tak, wiemy, że prowadzi to donikąd.
Albo zróbmy sobie coś na boku, nie? Żeby spuścić
podnieść
skrzyża.
Temperaturę.
Też tak może być. Natomiast Ta faza przyjacielska, miałaś kiedyś do czynienia z nią, że nie było za bardzo namiętności, a ta przyjaźń wybijała się na pierwszy plan?
No tak, oczywiście. To prawdą jest, że pojawia się to na takim etapie, gdzie przeszedłeś już przez wszystkie etapy wcześniej, tak? Czyli ten kapitał został zbudowany, który pozwala nam być ze sobą w formie przyjacielskiej. To nie znaczy, że my ze sobą nie sypiamy, ale powiedzmy, że wszystko jest na takim trochę niższym poziomie, łapie niższe rejestry. Ale też tutaj trochę być może kwestia rozbija się o samą semantykę. Ale ja też do końca nie wyobrażam sobie sytuacji, w której od samego początku, kiedy buduje się między nami namiętność, a szczególnie już w momencie, kiedy pracujemy nad zbudowaniem tej takiej bliskości bardzo świadomie, no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jakby nie wchodzimy też w takie przyjacielskie buty między sobą, tak? Czyli jakby nie budujemy już na tej etapie tym przyjaźni, dlatego bo trudno mi z mojej perspektywy jakby też nie mieć w swoim partnerze jednocześnie przyjaciela. To nie jest tak, że on musi pełnić wszystkie funkcje. Sorry, nie muszę z nim rozmawiać o filozofii, to mogą mi, że tak powiem, zorganizować moje psiapsi. Czyli nie musi pełnić wszystkich funkcji, ale fajnie by było, gdyby był również moim przyjacielem. I myślę, że to jest takie 360, taki kompletny, wypełniony obraz partnera, który mam w głowie. Ale faktycznie jest tak, że ta relacja przyjacielska czasami jest podstawą do budowania innych, a czasami wybija się jakby na pierwszy plan, czyli jakby jest jedyną fazą, czy jedynym takim zjawiskiem, które nas utrzymuje ze sobą.
Wiesz co, ja na przykład mam tak, że mój związek, w którym jestem, jest, no, mogę to powiedzieć z pełną świadomością, że jest jedynym chyba w moim życiu zbudowanym właśnie na przyjaźni, opartym na przyjaźni. Wcześniej jednak dominowało jakieś tam pożądanie, tam namiętność, a tu w ogóle nie było tego w planie. Wyszło, no po prostu wyszło. I
się zbudowało, że mówisz?
Jakoś tak przypadkiem.
Okej.
Bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo to doceniam. I rzeczywiście ostatnio też trafiłem na wywiad z psychologiem, który specjalizuje się w terapii par. Wypowiadał się dokładnie w taki sam sposób, w jaki teraz ty powiedziałaś, że jeżeli chcemy zagwarantować w związku największe szanse na jego przetrwanie, na to, że będzie fajnie, długo i sympatycznie
na lata,
to przede wszystkim nie miłość. Nie wygląd, nie pożądanie, nie zajebisty seks. Bo
nie?
Miłość zniknie między codzienną rutyną i ona będzie bardziej przyzwyczajeniem. Nie wygląd, bo umówmy się, botox nie jest w stanie nas prostować do końca życia. A szkoda.
O, tak.
Na pewno nie seks, bo ta namiętność naturalnie po prostu kiedyś wygasza, jeżeli to jest podstawą do związku, to przypał. Ale po prostu sympatia. Bo jeżeli kogoś lubisz, to po prostu kogoś lubisz. Jeżeli dobrze ci się z kimś spędza czas i czujesz się swobodnie, to po prostu to przetrwa. I najlepsze związki są zbudowane właśnie na tym, które przetrwają i będą w stanie funkcjonować. To jest odpuszczenie poniekąd tych wszystkich wymagań, które się stawia.
Mainstreamowych. Nie?
Tak, że ja potrzebuję faceta, który będzie miał, tak jak na Tinderze, nie? Suwaki tylko
tak
przesuwasz. Będzie miał pomiędzy 33 a 41 lat.
Wysoki
będzie
brunet.
Powyżej 178 cm wzrostu, no a najlepiej powyżej 1,80
m. Będzie mi pasował do szpilek.
Tak, 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 bo wiesz, tutaj musi być ta różnica, że no będzie miał fajną pracę, najlepiej biurową, żeby nie pracował fizycznie, że będzie miał fajny samochód.
O tak, to rzecz licująca z wizerunkiem na stałe.
No dokładnie. Jeżeli to są czynniki doboru partnera, no to jest szansa, że będzie z tego namiętność, bliskość może się pojawić.
Jeśli będą mieli ze sobą o czym rozmawiać.
Zaangażowanie też. Tylko problem pojawi się w tej sytuacji, kiedy ten związek będzie w naturalnym cyklu życia wchodził w tą fazę przyjacielską.
No tak.
I może się okazać, że jedyne wspólne zobowiązania, które pojawiły się przez te lata, będą czymś jedynym, co będzie trzymało, bo ta bliskość po prostu umrze śmiercią naturalną, a jeżeli umrze ona, no to niestety, ale na wspólnej racie kredytu nie zbuduje się świetlanej przyszłości.
Chociaż mówią, że kredyt wiąże ludzi bardziej niż sakrament.
No tak, ale wiesz, no, patrząc na moje doświadczenia, kredyt można spłacić.
Można też.
Nigdy nie miałem z nikim kredytu.
No właśnie, zawsze, ja też.
Zawsze miałem sam kredyty. Nieruchomości się dobrze sprzedają, szczególnie w dużych miastach. Daj. Jeszcze można na tym trochę przytulić, więc...
Daj, wakacje kredytowe nie biorą się znikąd.
Jak weźmiesz sobie, słuchaj, kredyt w związku, a po kilku latach sprzedasz tę nieruchomość, to jeszcze ci na zajebistą imprezę rozwodową zostanie.
O, właśnie chciałam to powiedzieć. W zeszłym roku napotkałam taki event i kliknęłam tam raz, więc pojawiał mi się systematycznie hello, remarketing, jesteśmy w naszej branży, w naszym świecie. Ale pamiętam, chodziły za mną cały listopad w targi rozwodowe. O, patrz, jak się dało koncept zmonetyzować.
No cóż, no. Podobno najlepsze biznesy oparte są na tym, co zawsze będzie się działo, więc śmierć, narodziny i rozwody. Raczej ich nie unikniemy, szczególnie w liczbie pokus, która dotyka nas z różnych stron.
A statystyki, z tego co pamiętam, mówią, że 2 na 3 pary się rozstają, tak? W sensie tak formalnie zawiązane pary rozstają się formalnie, tak? Czyli dochodzi do rozwodu. Niektórzy mają bogatą statystykę, biorąc związki małżeńskie 2 razy, 3 razy, więc wspierają tutaj statystykę.
Wiesz co, bo to jest tak, że człowiek, mam wrażenie, może zmądrzeć na każdej płaszczyźnie. Możesz być zajebiście mądra biznesowo. Możesz po prostu być rekinem biznesu, rozpierdzielać wszystkie konferencje i po prostu sprawiać, że ludzie będą wcinać sos sojowy z twojego pępka, maczając w nim sushi. Chociaż nie wiem, czy to porównanie jest jakkolwiek wymierne. Do tej
nie
sytuacji.
Wiem, czy ono jest w ogóle smaczne.
Trzeba spróbować. No ale dobra, never mind.
Chyba mnie zainspirowałeś. Nie mogę się skupić.
Kropka, definitywnie, to jest miejsce na kropkę. Tak, możesz być rekinem biznesu, możesz mieć świetnie poukładaną, nie wiem, sytuację finansową, idealnie inwestować, podejmować sprawne decyzje. Możesz mieć dużo dojrzałości życiowej, tłumaczyć innym, jak rozwiązywać swoje problemy, być świetnym doradcą w wyprowadzaniu ludzi na prostą, stawiać wszystkich na równe nogi i no, definitywnie poradzić sobie z każdą opresją. Ale przed tym pierdolniętym, miłosnym strzałem w dupę nie jesteś w stanie się ustrzec. I wtedy, choćby twoje zwoje mózgowe były najbardziej pozakręcanymi zwojami na świecie, co teoretycznie powinno przekładać się na swoją inteligencję, to w tym momencie idealnie reprezentują swoją prostotą najlepiej proste druty, jakie tylko zostały wyprodukowane przez człowieka.
No ba. No, jak to mówią, przed tym panie nie uciekniesz.
I gorsza niż sraczka.
O tak, nie ojciec mój mi ciągle to powtarzał. Jakby nie mogłam zrozumieć jego intencji. Miałam wtedy 12 lat, ale już teraz wiem. To tak jak mówią.
Z łazienki krzyczały.
Szybkość jest pojęciem względnym. Niektóre słowa, szczególnie rodziców, docierają do ciebie dopiero po 30 latach. I to właśnie było to.
No bo musisz dogonić ich punkt widzenia.
O tak.
Żeby to w jakiś stopniu zrozumieć. Ale widzisz, to co obserwuję, nieważne czy ktoś ma 50 lat, czy 20 lat, czy 30 lat, czy 60, a nawet 67 powiem ci, bo tak rekordzistka moja w tych obszarach mniej więcej jest osadzona, to za każdym razem jest dokładnie to samo. Za każdym razem jest to samo. I dzieje się to dokładnie w taki sam sposób. Mam wrażenie, że człowiek się nie uczy w tym zakresie. Cały czas powtarza klasę.
Wiesz co, a ja myślę, że trochę z innej strony. Ja myślę, że ten nasz opis fazy związku jest na tyle uniwersalny, że można zastosować go do wszystkiego. I w związku z tym, że również nauka zaobserwowała tę prawidłowość, opisała ją, tak? To znaczy, że dotyczy to szerokiej populacji. I tak naprawdę to, co się dzieje między dwójką ludzi, można włożyć w jakieś ramy. Oczywiście każdy ma indywidualne zachowania, każdy ma indywidualny bagaż doświadczeń, swoich cech osobowych, genetycznych zachowań i w ogóle taki bagaż. I to nosi takie wtedy znamiona indywidualizmu, tak? Czyli nadajemy tym fazom swój rys indywidualny, ale jednak dotyczy to nas wszystkich. Co więcej, gdybyśmy nawet próbowali zejść na taki poziom biologiczno-chemiczny, to w trakcie szczególnie fazy zakochania te wszystkie procesy, które dzieją się w organizmie na poziomie chemii, na poziomie hormonów, też już dawno zostały opisane.
Serotonina robi nam kaszę z mózgu.
No. O tak. Także hormony są bezlitosne.
I widzisz, biorąc akurat to pod uwagę, że przed tymi hormonami nie da się za bardzo uciec.
Bo masz je sobie?
I że one w sumie tak działają.
I tak je produkujesz?
Farmakologia? Nie.
Nie.
Cholera. No dobra, szukałem rozwiązań, żeby się nie użalać.
O nie, ale... farmakologia, nie idźmy w tą stronę.
Nie. Ale wiesz co, pomyślałem sobie o jednej rzeczy, że model, na podstawie którego bazujemy i które sobie teraz tutaj soczyście omawiamy, wadzi mi trochę z jednego powodu i bardzo kłóci się z moim światopoglądem, bo on jest kompozycją zamkniętą.
Aha, czyli szukasz tego, on, co nieopisane.
On nie zakłada happy endu. Tam prawda. Na końcu jest rozpad. Rozpad. Nie ma sytuacji, w której są, nie wiem, wskazówki, co zrobić, żeby tego rozpadu nie było, tylko jest jak krowie na rowie. Na początku wygaśnie namiętność, potem bliskość, na końcu zaangażowanie i out. Następny.
Jest tak, że faktycznie rozpad związku jest ostatnią fazą, ale też można mówić o takim trwaniu związku, z tym, że związek wtedy nazywa się związkiem pustym. Mhm. I faktycznie wszystko to, o czym wspomniałeś teraz, jego dotyczy, ale niemniej jednak ludzie czasami nie podejmują tej decyzji, żeby się rozstać. Z różnych powodów. Mhm. Wtedy nie dochodzi do takiego fizycznego rozpadu, tak, że podejmujemy decyzję oddzielnie, co nie oznacza faktu, że nas wiele łączy. No już na tym etapie nie bardzo.
To odpowiedzialność wtedy się włącza pod tytułem wziąłem sobie tę niewiastę za żonę, a w związku z tym będę łożył na jej byt dobry?
Słuchaj, jak będę na tym etapie, to ci opowiem, co tam jest, na razie nie jestem.
No, czyli to takie bycie ze sobą z rozsądku?
Ja tam nigdy chyba nie dotarłam, wiesz? Serio. Tak jak sobie teraz analizuję, to nigdy tam nie dotarłam, dlatego, bo jeżeli już podejmuję jakieś decyzje, to podejmuję je dużo wcześniej, bo wiem, w którą stronę to zmierza. Myślę, że jak popatrzę na moich rodziców, to być może gdzieś są wokół tego etapu. Niemniej jednak ich dużo łączy, spędzają wspólnie czas. Mają jakiś kapitał zbudowany, więc trudno mi powiedzieć, jak to wygląda. Jak zrobimy jakiś odcinek za 20 lat, to ci o tym opowiem.
No jest to jakiś plan.
O, okej. Okay. Czyli wróży nam to długą i świetlaną przyszłość z podcastem Moje Bardzo Wielkie Wino.
Tak, i balkonikiem. Pau. Dobra, czuję, że mi jeszcze brakuje jednego wątku, powiem ci szczerze mówiąc. Skoro wiemy już, że jest ta miłość pusta, no to ja szukam rezerw na prewencję. Jak tutaj zadziałać, żeby zatrzymać się na jednej z tych dwóch poprzednich faz? Szczerze mówiąc, ta miłość kompletna, ten związek kompletny, gdzie jest i ta miłość, i namiętność, i zaangażowanie, szczerze, nie wiem, czy jestem pesymistą, ale dla mnie jest troszkę takim wyidealizowanym obrazem. Nie wiem, czy nie chcę za bardzo w nie uwierzyć, żeby się nie rozczarować w pewnym momencie, czy wolę mieć świadomość, że to po prostu, wiesz, może minąć, nie? I może przyjść na przykład ta faza przyjacielska, czyli ta, kiedy mam do czynienia z wysokim poziomem bliskości, wysokim poziomem zaangażowania, ale ta namiętność jest już troszkę taka mniej rozpalona. No i teraz zastanawiam się, co zrobić, żeby nie dopuścić do przekroczenia granicy, w której wypadnę z którejś z tych faz.
Ja myślę, że to jest trochę tak, że świadomość dynamiki miłości trzeba mieć cały czas od początku. Jakby ćwiczyliśmy to w swoim życiu nieraz, więc wiemy mniej więcej, jak to wygląda. Mniej lub więcej. I to jest trochę tak, że jesteśmy w stanie, sztucznie to jest złe słowo, niemniej jednak stymulować bądź podtrzymywać pewne związkowe aktywności po to, żeby służyły nam dłużej. Możemy budować tą namiętność, mimo że wiemy, że ona opadnie, niemniej jednak nie rezygnujmy z niej w ogóle w jakimkolwiek z etapów tego związku. Tak samo jak możemy budować bliskość, tak? Budować wspólne zainteresowania, wspólne aktywności, to, żeby dużo rzeczy nas łączyło, tak? Żeby faktycznie nie było tak, że wchodzę do domu, widzę tam człowieka, jest już dla mnie obce i zupełnie nie mamy o czym rozmawiać.
A miałaś tak na przykład, że ten poziom namiętności spadł do tak krytycznego poziomu, że nie mówię już nawet o tym, że twój partner cię nie podniecał fizycznie, ale na przykład, że cię odpychał? W sensie nie, że cię odpychał fizycznie, w sensie nie tak, że brał rękę i cię odsuwał, tak. Ale że odpychało ciebie od niego.
Myślę, że byłam gdzieś bardzo blisko, bo to może nie do końca tak, że mnie odpychał, ale na pewno osiągnęłam taki moment, w którym ja nie byłam nim kompletnie zainteresowana na żadnej płaszczyźnie, a też i to, że on może dążył do jakichś zbliżeń, zamykało mnie w sobie jeszcze bardziej.
Okay. Czyli zaczęły się bolące głowy? Zmęczenia?
Tak.
No.
To jest
kiepskie.
Albo asertywność, czyli to, od czego zaczynaliśmy.
Ej, to chyba będzie dobra klamra, bo rzeczywiście mam przed oczami taką sytuację w moim życiu, kiedy definitywnie miałem poczucie, że się zmuszam. Mm-hmm. To już jest chyba taki moment, z którego odwrotu nie ma. Warto słuchać też siebie, oczywiście. Warto słuchać tego, co chcemy i myślę, że to zaangażowanie, ta decyzja o tym, że każdego ranka budzę się i chcę z daną osobą być, jest czymś, co też może wpłynąć na to, że jest namiętność, że jest bliskość, bo jestem w stanie to rozpalać. Jestem w stanie podjąć decyzję, że dziś po pracy, zamiast jechać na łeb, na szyję do domu i włączyć sobie serial, wyciągnąć nogę i zjeść kotleta, to jednak zajadę do tej kwiaciarni po jakiś skromny bukiecik i sprawię tej mojej drugiej połówce przyjemność, że zrobię jakiś mały gest, który doda po prostu nawet nie pikanterii, ale tego...
Odróżni dzień od dnia.
Tego znaku, że hej, jestem, hej, myślę, hej, jesteś dla mnie ważny, ważna. Mm-hmm. Cały czas.
Dokładnie, zgadza
się. A teraz do wyja.
Inwestycja musi się zwrócić.
Tak jest. To myślę, że tak za darmo? Błagam cię. Jak nie to hop, siup, zmiana dup. Myślę, że podjęliśmy dziś jedną z lepszych decyzji o tym, żeby zmienić temat tego odcinka z asertywności na jakiś inny. Wykazaliśmy się przez to ogromnym poziomem asertywności, a jednocześnie tak miło było popływać w tych meandrach fazy związków, przyjrzeć się też sobie troszkę może z innej perspektywy. Tak, ja się czuję jak po takim lekkim katarzis dziś.
Oczyszczenie. To nie to, że ja Katarzyna jestem, tak?
Nie.
Zgadza się. To była bardzo dobra decyzja i tutaj nie jestem już teraz na nie, jestem na tak. Bardzo się cieszę, że poruszyliśmy ten temat. Sprawił on nam mnóstwo radości. Mam nadzieję, że słuchaczom również będzie się go ciekawie i miło słuchać.
Zatem, moi drodzy, niezależnie od tego, czy słuchacie nas w Polsce, czy w Rumunii, stuku puku.